9:26 do 10:00 poranny program w Radiu Kraków Kultura. Wracamy do rozmowy z gościem programu Radio Kraków Kultura na co dzień, którym jest profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Panie rektorze, studenci ASP przygotowali aranżację przestrzeni Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu imienia Babińskiego. Jakiego znaczenia nabiera w takich miejscach sztuka?
Sztuka nabiera znaczenia tak z najprościej bycia człowiekiem. Prawda? Wystrój wnętrz, no to możemy powiedzieć, żeby było ładnie. Ale wystrój wnętrz, w którym dzieją się problemy, tragedie ludzkie, wystrój wnętrz, w których pracownicy i pacjenci poruszają się na krawędzi brzytwy albo na powiedziałbym, rozhuśtanej linie, balansując pomiędzy jednym i drugim, to już nie tylko ładnie, to już pewna doza odpowiedzialności i pewna doza bycia wspólnikiem tej przestrzeni. Tak. Powstało to centrum, w którym dzieci i młodzież są zaopiekowane i są leczone i pod kierunkiem profesora Marka Błażuckiego, dziekana Wydziału Architektury Wnętrz, grupa studentek przygotowała to, jak te szpitalne w sumie przestrzenie wewnętrzne mają wyglądać. Byłem tam. To jest piękne.
To jest piękne, tworzy takie przyjazne środowisko, ale też wspiera w jakiś sposób terapię?
O tak, oczywiście. Panie redaktorze, każdy kształt i każdy kolor, chcemy czy nie chcemy, jesteśmy tego świadomi czy nieświadomi, na nas oddziałuje. I zbudowanie przestrzeni, czy wpuszczenie ludzi w przestrzeń, która jest nieadekwatna do konkretnych potrzeb terapeutycznych, byłoby działaniem przeciwskutecznym. Natomiast to, co się stało tam u Babińskiego, że wchodzi się do przestrzeni, która jest pełna dobrych, że tak powiem, nieprofesjonalnie kolorów i kształtów. Natomiast jest tak zorganizowana, że nie przytłacza, nie jest za mądra, za ważna. Na tych przestrzeniach czystych kolorów teraz już wiszą na przykład prace plastyczne pacjentów, które w ramach zajęć terapeutycznych powstają. I one cudownie przyjmują te prace. Te prace dzieci i młodzieży, one tam pozostają najważniejszymi elementami tej przestrzeni. Sala muzykoterapii też w cudowny sposób została zaprojektowana tak, że tam się chce siedzieć. Ja nie wiem, chyba pierwszy raz w życiu byłem w szpitalu. Kilka razy byłem, na szczęście nie tak stale, ale byłem kilka razy w różnych przestrzeniach szpitalnych i jako pacjent. Ale mi się tam, w tych przestrzeniach, mi się tam dobrze przebywało.
Panie rektorze, tak powinny wyglądać wnętrza szpitali. Wnętrza szpitali, które dziś wyglądają przerażająco. No, wszyscy się boimy tych przestrzeni szpitalnych, tych wnętrz zimnych, pełnych białego, nieprzyjaznego światła.
Panie redaktorze, szpital to jest maszyneria. To jest potężna maszyneria wysokich technologii i wysokich specjalizacji i może faktycznie lekarz, chirurg nie będzie się zastanawiał nad tym, czy jest ładnie, czy jest nieładnie, bo chirurg ma co innego do zrobienia, prawda? Nawet tą kotarkę miałem przed nosem powieszoną, żeby nie wiedział, kogo tam operuje. I kwestia estetyki może nie jest w tych procedurach medycznych fundamentalnie ważna, a naprawdę nie można myśleć estetycznie, krojąc człowieka, żeby go uratować, prawda? Z drugiej jednak strony to są przestrzenie, w których ludzie cierpią. A wiemy, że cierpienie i walka z bólem, i walka z cierpieniem to jest część terapii. My naprawdę potrafimy to projektować. My naprawdę moglibyśmy być częścią procesów leczenia i rehabilitacji. To są bardzo ważne, rzeczy. Kiedy ostatni raz leżałem w szpitalu, bardzo chciałem wrócić do domu. Nie dlatego, że mi było źle w szpitalu, bo każdemu jest źle w szpitalu. To jeszcze było w czasie COVID-u, więc nie było odwiedzin. Ale po to, żeby widzieć te obrazy, które mam w domu. Nie moje obrazy. Obrazy przyjaciół, to z czym żyję, bo to jest jakby moja skorupa. A my chcemy ludziom, chciałbym, żebyśmy mogli zaoferować we wszystkich polskich szpitalach piękno. Proszę mi uwierzyć. Możecie powiedzieć, że jestem po prostu zwariowanym artystą, nie znam się na życiu. Na miły Bóg, piękno leczy. I to się stało u Babińskiego.
No ale rzeczywiście w takich przestrzeniach ta rehabilitacja, ten odpoczynek na pewno byłby efektywniejszy niż w tych zimnych przestrzeniach, zimnych murach z tym białym światłem. Pomijmy tę salę operacyjną, o której mówił pan rektor. Co było decydującego? Jakie było to założenie artystyczne? Jakie jest zwykle przy tego typu przedsięwzięciach?
To jest kilka koniecznych do spełnienia celów. No, pierwsza to jest funkcjonalność informacyjna. Poruszanie się po przestrzeniach publicznych i szpitalnych musi być doskonale zorganizowane. Tutaj artystki rozwiązały to w ten sposób, że każdemu piętru jest przypisany pewien koloryt. No, i już patrząc, jakie kolory mam przed sobą, mogę się zorientować, w którym momencie jesteśmy. Numeracja sal jest z daleka widoczna i bardzo prosta, więc powiem tak, jak to w grach wideo mówią, że nawigacja po tej przestrzeni, ta oczywista nawigacja jest bardzo przyjazna i taka intuicyjnie możliwa do użycia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wybór kształtów. Ucieczka od ostrości, wejście w pewne obłości, ale nie takie bąbelkowate, a to jest druga rzecz, czyli jakby kompozycja kształtów po prostu, które przyjmują pewnym oddechem, a nie natłoczeniem, nie są zbyt skomplikowane po to, żeby nie być zbyt ważne. One nie są atrakcyjne w tym znaczeniu, że przyciągają mój wzrok tak, żebym koniecznie musiał na to patrzeć. Nie, one sobie są tak na krawędzi oka. I to jest świetnie według mnie tam zaprojektowane. Trzecia funkcja konieczna do spełnienia to jest ta, o której wspomniałem, czyli jak to się ma do czynności, które są tam wykonywane. Wiemy na przykład, że biura muszą być zupełnie inaczej projektowane niż sale terapeutyczne, zupełnie inaczej niż na przykład sale lekcyjne, a co innego, jeżeli to są przestrzenie komercyjne. Więc to jest abecadło projektowania przestrzeni publicznych, które zostało w mojej skromnej ocenie tu świetnie zrealizowane. Ja nie jestem projektantem, ja jestem artystą, jak to mówią, sztuk pięknych. Więc ja bardziej jako klient to widziałem niż jako fachowiec. Ale przecież też jestem uczony tych wszystkich, czy byłem uczony wszystkich zasad oddziaływania emocjonalnego, psychicznego, informacyjnego i funkcjonalnego, które muszą być dobrze zrównoważone. Ten projekt nie był zaprojektowany u nas i przyniesiony. To była współpraca z cudowną załogą tego oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. W ścisłej współpracy, w dyskusjach, w namysłach, w poszukiwaniach, w zapytaniach. I to jest też siła tego projektu, że on nie został narzucony, tylko został kolektywnie dopracowany.
To panie profesorze, w takim razie co dalej ze współpracą ASP i Szpitala imienia Babińskiego, bo od 9 miesięcy obie instytucje współpracują. Jeden z efektów to jest właśnie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitalu imienia Babińskiego, ale doskonale wiemy, że sam szpital dysponuje własnymi zbiorami sztuki.
Przede wszystkim myślimy o przyszłości dzięki temu, że czujemy poważne wsparcie ze strony pana wicemarszałka Łukasza Smułki, w którego obecności zresztą mogliśmy zwiedzać te przestrzenie. Też bardzo dobrze rozumiemy się razem z panem dyrektorem Michałem Tochowiczem i z rzecznikiem prasowym szpitala Maciejem Bubem, który jest fascynatem i pasjonatem sztuki brutalnej. Szpital myśli o rozwoju tej dziedziny psychiatrii i o kolejnym budynku i już umówiliśmy się na przyszłość, że tak, koniecznie chcemy być częścią i być przydatni w aranżacji kolejnego budynku, ale oni też marzą tam o stworzeniu Centrum Sztuki Wrażliwej, o Centrum Sztuki, którą nazywamy sztuką brutalną, sztuki tworzonej przez osoby z dysfunkcjami i z chorobami psychicznymi, pacjentów, a przez bogatą historię szpitala imienia Babińskiego, szpital, powiem, dorobił się wspaniałej kolekcji sztuki brutalnej. I marzeniem tych pasjonatów ze szpitala, jak również moim teraz, bo dałem się łatwo zarazić tym, jest powstanie Centrum Sztuki Wrażliwej, gdzie moglibyśmy prezentować zbiory tej sztuki będące w posiadaniu szpitala, gdzie moglibyśmy prezentować przykłady sztuki brutalnej z innych kolekcji europejskich. Tutaj przede wszystkim pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest Muzeum Sztuki Brutalnej w Lozannie. Jest tych ośrodków dość sporo, gdzie moglibyśmy robić warsztaty, plenery, spotkania, gdzie też mogła być przestrzeń integracji członków społeczności krakowskiej i sposobem na odczarowanie tej przepięknej parkowej przestrzeni szpitala Babińskiego. I to jest wola zarówno dyrekcji, jak i jego zespołu i tych pasjonatów, żeby szpital był przyjaznym miejscem, gdzie ludzie z problemami, chorobami i dysfunkcjami mogli się integrować z osobami niecierpiącymi na te schorzenia i problemy, żeby ten społeczny odium choroby psychicznej przełamywać, bo to jest jedna po prostu z chorób, a przed nami jeszcze jest dużo do zrobienia. Musimy podać im rękę, i my to robimy.
Panie profesorze, rzeczywiście szpital dysponuje nieograniczonymi możliwościami, tymi, nazwijmy je, infrastrukturalnymi. Szpital Ogród, tych budynków rzeczywiście jest całkiem dużo. Mówi pan o wystawach czasowych, o tych zbiorach choćby w Lozannie, które mogłyby tutaj w jakiejś części gościć. No ale jest ten stały zbiór, który mógłby tworzyć tą stałą wystawę. Jak pan w ogóle ocenia te zbiory? Jako artysta, jako rektor Akademii Sztuk Pięknych, te zbiory zgromadzone w szpitalu imienia Babińskiego, bo częściowo są to dzieła profesjonalnych artystów, którzy byli pacjentami, i częściowo zbiory artystów nieprofesjonalnych, po prostu mówiąc, pacjentów.
W przypadku sztuki brutalnej rozdział na sztukę profesjonalną i nieprofesjonalną, powiedzmy naiwną, staje się mi być mało użyteczny. Sztuka brutalna cechuje się między innymi jedną cechą. Mamy do czynienia z jakimiś wizjami, z jakimiś rzeczami, które chętnie byśmy czasami wpisali gdzieś do fantastyki, do jakichś takich rzeczy. A to są realistyczne raporty z tego, co ci ludzie widzą. To jest prawda o świecie. To jest brutalna, nieuładniona opowieść o byciu człowiekiem i o świecie. Tutaj często pewna bezbronność artysty naiwnego, pewna nawet nieudolność w akademickim tego słowa znaczeniu jest atutem. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć o tej bezbronności. Nie maluję tak, jak postanowiłem malować. Maluję, bo muszę. Ale spójrzmy na to z drugiej strony. Który wielki artysta nie maluje i nie malował, bo musi? Gdzie jest granica pomiędzy sztuką brutalną a czymś, co nazywamy sztuką profesjonalną? Czy stawianie tej granicy jest do czegokolwiek nam dzisiaj potrzebne? Nie sądzę. Ja się czuję członkiem rodziny artystycznej. Ja nie podchodzę do dzieła sztuki brutalnej jako do dzieła pacjenta. To, że on jest pacjentem, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenia, ponieważ żeby sztuka prawdziwa się miała szansę urodzić, my musimy znaleźć się na jakiejś krawędzi, na jakiejś chybotliwej sytuacji, w której przekraczamy. Bycie artystą często jest bolesne, ponieważ to jest przekroczenie, to jest pójście w krzaki, w których nikogo jeszcze przed nami nie było. I to jest bardzo niebezpieczne, emocjonalnie, intelektualnie, a często życiowo. No stąd może jest tak, że wielu artystów, którzy wstrząsnęli naszym rozumieniem świata, było ludźmi o bardzo skomplikowanych i rozdygotanych osobowościach.
Panie rektorze, zatem kiedy... Jak to wynika z tych planów, kiedy Centrum Sztuki Wrażliwej mogłoby się otworzyć dla i pacjentów, i dla krakowian, i dla artystów?
To jest pytanie do władz naszego regionu. My jesteśmy gotowi. Zespół Akademii i zespół szpitala chcemy i jesteśmy gotowi. Rozmowy z panem wicemarszałkiem Smułką pozwalają mi wierzyć, że powstanie to najszybciej, jak to jest realnie możliwe. Bo jego reakcja była naprawdę wspaniała i jestem bardzo szczęśliwy, że tak zareagował na te pomysły. Nie pomyślał o tym, że to jest kolejna fanaberia, co wy chcecie zrobić. Jeżeli władze rozumieją, o co walczymy i że to nie jest znowu z naszej strony z wysokości podawanie ręki osobom z problemami psychicznymi, tylko to jest nasza wspólna potrzeba, przede wszystkim, powtórzę, odczarowania tego miejsca, udostępnienia tego miejsca dla rodzin z dziećmi. To jest kilkadziesiąt hektarów parku, a integracja, proszę pamiętać, te wszystkie klasy integracyjne, te wszystkie wydarzenia integracyjne, one obopólnie są leczące. I ja tak podchodzę do tej sprawy.
To panie rektorze, to przy tej okazji muszę zapytać też o jedną rzecz, bo to pamiętam przy okazji tego szczytu pandemii COVID-19 pan zwracał uwagę na to, że zmienia się wrażliwość artystów, że bardziej wyczuleni są społecznie, ta sztuka tak społecznie też będzie bardziej osadzona. No, ale wychodzimy z jednej traumy, wchodzimy w traumę wojenną. Zatem jak te dwie traumy mogą wpłynąć, jak mogą warunkować pracę choćby młodych artystów? Czy jesteśmy w jakimś ważnym momencie?
Oczywiście, że jesteśmy w potwornie ważnym momencie. Ja niestety jestem dotknięty takim dogłębnym przekonaniem, że sztuka to nie jest kwiatek do kożucha. Ja niestety traktuję sztukę swawolnie, ale też poważnie, bo to jest dla mnie słownik czy abecadło, jak wspomniałem, z którego składam sobie mozolnie i wszyscy składamy rozumienie świata. Nie da się pojąć takich sytuacji, w jakiej myśmy się znaleźli, dopóki jakiś artysta, czy to muzyk, czy malarz, czy projektant, czy literat, czy dramaturg, da temu wyraz. historia sztuki, muzyki i literatury jest przepełniona takimi momentami, takimi kamieniami milowymi, bez których nie ma możliwości zrozumienia tego wszystkiego, co bulgoce teraz w nas i jesteśmy roztrzęsieni i bezradni. Czy frazy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy da się w ogóle pojąć istotę rzeczy, jaka się w ludziach działa w czasie Powstania Warszawskiego, gdyby nie te jego sławetne jeno uciemnych wód, wytłumacz mi krzyżyki czarne nieodegranych nigdy nut. Nie ma wspanialszej frazy, która mi pozwala poczuć, dotknąć, zawibrować razem z tym. Czy z muzyki słynna symfonia siódemka Szostakowicza, leningradzka, która daje wyraz tragedii oblążonego miasta i śmierci. Swoją drogą zaraz po wyzwoleniu odegrana ponownie prawykonanie w czasie oblężenia i po oblężeniu wykonana przez tych, którzy przeżyli. A instrumenty tych, którzy zginęli, stały martwe na scenie. Niestety nikt nie nagrał tej okaleczonej sytuacji. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta trauma, z którą Ukraina boryka się już od, nie od dzisiaj, od wielu lat, już znajduje wyrazy. Miałem zaszczyt być promotorem pracy doktorskiej, rozprawy doktorskiej i dzieł sztuki stworzonej przez pana Siergija Czajkę, który był studentem naszej uczelni, a potem u mnie zrobił doktorat, jest teraz na Ukrainie. Ja chciałbym i zrobię wszystko, żebym mógł ściągnąć jego pracę na wystawę tutaj właśnie jak najszybciej. Może marzę, że w jesieni mi się to uda zrobić. To jest człowiek, który spokojnie, powoli i po cichu składał opowieść o tej tragedii narodu ukraińskiego, która się nie zaczęła dzisiaj. Ona ma swoje przecież, to jest w ogóle tragiczna historia. I tak mógłbym mnożyć przykłady tych dzieł sztuki, które pozwalają, pomagają nam zrozumieć. Nie zapomnieć. Nie uciec od rzeczywistości, zderzyć się z rzeczywistością, stanąć twarzą w twarz i spytać się, kim ja jestem. To jest potęga sztuki i ja wiem, że ja zarządzam instytucją, która właściwie jest teraz jak reaktor atomowy. Z tego wybuchnie. Młodzi nie czekają, młodzi są bezwolni. Ja pamiętam, kiedy ogłoszono stan wojenny, ja byłem na pierwszym roku studiów, to był zupełny lockdown, mocniejszy i tylko dostałem list ocenzurowany od dziekana, że ogłasza konkurs na cykl rysunków. Ja, kiedy też podłe czasy teraz przyszły, sięgnąłem do szuflady po te rysunki i zobaczyłem, jak młode serce i umysł nieudolnego jeszcze artysty zareagowało w sposób kategoryczny. Jestem pewny, że nas czeka potężny wybuch przemian w sztuce.
Jak reagują ukraińscy studenci Akademii Sztuk Pięknych? Bo pamiętamy, jakie piętno na historię Ukrainy wywarł Wielki Głód lat 30. Czy to jest taki podobny moment teraz?
To jest za wcześnie, żebym cokolwiek sensownego mógł na ten temat powiedzieć. Ja jestem zbyt w środku, ja nie mam perspektywy. I artyści jeszcze nie mają perspektywy. Sztuka się gubi, sypie, staje w pracowni przed właśnie robionym rysunkiem z kolażem i mówię sobie, Bednarczyk, a kogoż to na miły Bóg obchodzi? Czym ty się zajmujesz? I dopiero później zaczyna alfabet się na nowo składać. My jesteśmy w momencie przegrupowywania się tych literek, że tak powiem, z których składa się sztuka. Jesteśmy posypani, zagubieni, ale cudownie też nadwrażliwi, że powiem w imieniu wszystkich. I jesteśmy, jak powiem, przyspawani do tej sytuacji i oczu nie jesteśmy w stanie od tego odjąć. Natomiast jakie będą skutki, musimy poczekać. I tylko niektórym z nas uda się zrobić coś, co będzie kamieniem milowym. Jak chociażby wielka, wspaniała Guernica Picassa. Kiedy pierwszy raz w historii ludzkości niebo runęło na głowy ludziom w Guernicę. Zmiana zupełnie geometrii przestrzeni. Pierwszy raz z nieba spadła śmierć, nie będąca karą boską ani żywiołem. I musiał być Picasso, żeby znaleźć wyraz końca starej Europy, starej cywilizacji. Nie znam większego oratorium o śmierci starej Europy niż Guernica. I takie rzeczy nas czekają. A kto i kiedy coś takiego stworzy, to nie od nas zależy, bo sztuka chadza swoimi drogami, a my jesteśmy co najwyżej udolnymi lub nieudolnymi sługami tej pięknej pani.
Radio Kraków, Kultura na co dzień. Poranny program do godziny 10. Jego gościem, przypomnę, był profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Panie rektorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.